Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Przywódcy krajów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy.
Wcześniej Polska i Węgry zapowiedziały weto w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.
Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem unijnego szczytu oświadczył, że Polska oczekuje, iż w konkluzjach Rady Europejskiej znajdzie się rozdzielenie kontroli budżetu i zapobiegania korupcji od kwestii tak zwanej praworządności.
Szef rządu powiedział, że mechanizmy uruchamiania funduszy muszą być jasne, nie mogą podlegać żadnym arbitralnym decyzjom politycznie motywowanym.
W wypracowanych konkluzjach, których przyjęcia oczekujemy, zaplanowane jest bardzo dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób tej arbitralności uniknąć, w jaki sposób te mechanizmy niejednoznaczne odsunąć na bok. Chcemy, żeby budżet był uruchomiony jak najszybciej, ale nie odejdziemy od tego, żeby bronić polskich interesów poprzez maksymalną pewność co do tego, że w konkluzjach określone będą wytyczne dla Komisji Europejskiej.
Budżet Unii na lata 2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy to razem 1 800 000 000 000 euro. Sam fundusz opiewa na 750 miliardów. To środki, które mają pomóc krajom unijnym wyjść z koronakryzysu.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rządowego projektu, który wzmacnia ochronę prawną pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych.
Propozycja zakłada m.in. domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonego. Chodzi na przykład o cudzoziemców, których tożsamość jest nieznana, ale ich cechy mogą świadczyć o tym, że są niepełnoletni.
W trakcie prac w komisji opozycja proponowała poprawki zakładające m.in. podwyższenie z 15 do 18 lat granicy wieku, która zezwala na przesłuchanie danej osoby w przyjaznych warunkach, a także fakultatywną możliwość przesłuchania w takich warunkach osoby, która ukończyła już 18 lat.
Ostatecznie poprawki nie uzyskały poparcia. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś mówił, że mogą być ciekawe, ale przekraczają zakres przedłożenia.
W tej chwili istnieje fakultet, to znaczy, że prowadzący przesłuchanie albo sąd, albo inne organy mogą uznać, że należy przesłuchiwać też osoby w innym wieku w szczególnych warunkach. Te poprawki na tyle, na ile szybko się z nimi zapoznaliśmy, wprowadzałyby obligatoryjność. Natomiast niestety zdaje się, że to przekracza zakres przedłożenia, to znaczy zmiana KPK w tym zakresie, jaki został przedłożony Wysokiemu Sejmowi i pod obrady Wysokiej Komisji, jest w pewnym ograniczonym zakresie. Zaproponowane poprawki i przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do tego zakresu, to mogłoby rodzić po prostu wątpliwości konstytucyjne na tym etapie.
Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się w Sejmie w środę. Pozytywnie oceniły go wszystkie kluby sejmowe. Teraz projekt trafił do drugiego czytania.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi pracę nad zmianą zasad badań przesiewowych przed powrotem dzieci do szkół.
O możliwych wariantach mówił w Sejmie wiceszef tego resortu Sławomir Gadomski. Pierwszy z nich zakłada testy na obecność COVID-19 u nauczycieli z trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Druga opcja przewiduje rozszerzenie badań przesiewowych na całą Polskę. Testy wśród pedagogów miałyby zostać wykonane kilka dni przed końcem ferii. Badania byłyby dobrowolne.
Wiceminister Sławomir Gadomski wskazał, że testowanie nauczycieli wymaga dobrej organizacji.
Jeżeli będzie taka decyzja, że po 15 stycznia, 17 stycznia chyba wracają nauczyciele klas 1-3, to ich obejmiemy takim badaniem. Takich nauczycieli w Polsce jest 260 tysięcy w tych klasach 1-3. To jest wyzwanie organizacyjne, bo musimy w bardzo krótkim czasie przeprowadzić te testy. Więc celujemy z tymi testami na 14 albo 15 stycznia, żeby wyniki były dostępne, no oczywiście przed poniedziałkiem, przed powrotem.
Wiceminister Sławomir Gadomski poinformował też, że nie ma jeszcze decyzji co do sposobu testowania pedagogów. Możliwe są trzy metody: testy antygenowe, testy PCR i testy PCR pobierane ze śliny. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższym czasie.
Już za kilka dni możemy poznać uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej przesłanki eugenicznej. Rząd od tego kroku uzależnia publikację orzeczenia z 22 października, które zwiększa prawną ochronę życia chorych nienarodzonych dzieci.
Prawnicy zastanawiają się, czy podanie przez sędziów Trybunału na piśmie, jakimi kierowali się motywami, może skutkować złagodzeniem wyroku w sprawie tak zwanej aborcji.
Poseł i prawnik Tomasz Rzymkowski, jeden z wnioskodawców, przypomina, że do Trybunału wnioskowano o wykreślenie z polskiego prawa tak zwanej przesłanki eugenicznej i, jak zaznacza, tego w uzasadnieniu zmienić się nie da. Nie ma też odwołania od wyroku Trybunału.
Natomiast sędziowie mogą w nim zobligować ustawodawcę do podjęcia konkretnych działań legislacyjnych, dodaje Tomasz Rzymkowski.
Celem zapewnienia ze strony państwa wsparcia dla dziecka, które urodziło się z różnej maści wadami rozwojowymi, jak również wsparcia dla rodziców tego dziecka, tak aby ta solidarność wynikająca z naszej konstytucji, solidarność narodowa, była na tym odcinku realizowana. W mojej ocenie również to uzasadnienie może odnosić się do zagadnienia tak zwanych ciąż letalnych, czyli tych ciąż, które terminują dziecko i stwierdzają, że dziecko jest objęte nieodwracalnymi wadami rozwojowymi. To jest zagadnienie, które pojawiło się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
Warto przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny już w ustnym uzasadnieniu wskazywał na zasadność przeprowadzenia zmian ustawodawczych w zakresie wsparcia m.in. dla rodzin spodziewających się chorego dziecka.
Tymczasem do władz o niezwłoczną publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego apelują m.in. obrońcy życia. Sprzeciwiają się też propozycji prezydenta dotyczącej utworzenia tzw. katalogu wad letalnych. Ten tzw. kompromis środowiska pro-life uznały za nową formę eugeniki.
Stołeczna policja poinformowała, że w miniony weekend przed jednym z komisariatów doszło do próby zdetonowania samochodu. Sprawcą jest 23-letni mężczyzna, który ma już na koncie inne przestępstwa, m.in. rozboje.
Według mediów chodzi o komisariat przy ulicy Janowskiego na Ursynowie. Zdaniem policji czyn był próbą zabójstwa policjantów.
Szczegóły zdarzenia zrelacjonował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Wskazał, że zagrożonych było 5 policjantów, którzy dokonali interwencji.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że na parking pod jedną z komend podjeżdża mężczyzna, parkuje swoje auto. Miał bardzo dobrze wszystko zaplanowane w tym momencie, kiedy miał się zatrzymać, kiedy miał znaleźć to miejsce do parkowania, miał użyć klaksonu. Klakson był tylko i wyłącznie tym punktem, który miał zachęcić policjantów do wyjścia z komisariatu i do podjęcia interwencji wobec mężczyzny. Ogromnym szczęściem jest tak naprawdę w tej sytuacji to, że do samego wybuchu nie doszło, bowiem policjanci, ci, którzy podjęli interwencję, na 100% po prostu tej interwencji by nie przeżyli.
Sylwester Marczak przekazał, że gdyby doszło do wybuchu, stanowiłby on zagrożenie także dla mieszkańców pobliskich bloków.
Rzecznik ocenił, że zdarzenie jest konsekwencją tego, co się dzieje w ostatnim okresie na terenie naszego kraju. Chodzi o falę hejtu, która wylewa się w kierunku policjantów.
A 23-letni sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariuszy policji. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.
Hodowcy drobiu domagają się powołania branżowego porozumienia kryzysowego. Wniosek w tej sprawie chcą skierować do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy.
Działania hodowców to odpowiedź na kryzys wywołany pandemią. Branżowe porozumienie handlowe miałoby opracować rozwiązania systemowe, które zabezpieczą ekonomicznie i społecznie sektor w przyszłości.
Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów drobiu Andrzej Danielak wskazał, że hodowcy są w bardzo złej sytuacji.
Polskie drobiarstwo ostatnich co najmniej 10 lat rozwijało się bardzo dynamicznie, aż do takiej sytuacji, gdzie ponad 50% mięsa drobiowego należy wysyłać poza granice Polski, bo to jest taka duża procentowa nadwyżka. Chwilą, kiedy kryzys COVID wystąpił, to zamarła cała sfera turystyki w Europie, dokąd wysyłaliśmy ogromne ilości mięsa drobiowego. Chwilą tego kryzysu wszystko zamarło, stanęliśmy przed problemem. problemem ogromnej nadpodaży. W tej chwili hodowcy, mając najróżniejsze umowy, nie mogą się z nich wycofać i muszą kontynuować. Stąd się bierze gigantyczny stan kryzysowy.
Resort rolnictwa sytuację hodowców próbuje poprawić programem Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, jednak maksymalna kwota wiosennego wsparcia to 7 tysięcy euro na gospodarstwo.
Branża drobiarska apeluje do rządu o rozszerzenie pomocy finansowej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.